Witamy Państwa po piosence. Popołudnie wnet trwa, jest godzina 17.07. W naszym studio już kolejny gość, pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut, ekonomista i amerykanista. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj dotarła do nas informacja, doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton został zdymisjonowany. Informacja chyba zaskoczyła i komentatorów, i obserwatorów polityki amerykańskiej, bo jest to już trzeci odwołany doradca do spraw bezpieczeństwa. Jakie są przyczyny, o czym się mówi, dlaczego ta dymisja?
No, trzeba jeszcze dodać, że jest to dość kluczowy doradca, szczególnie jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, a ponieważ świat jest dość niebezpieczny teraz, to doradca do spraw bezpieczeństwa rzeczywiście jest bardzo ważną osobą. I okazuje się, że Trump jednak nie bardzo lubi, choć mówi, że toleruje różnice zdań, to jednak tu się okazuje, że z Johnem Boltonem ta różnica zdań była zbyt duża. Jako taką bezpośrednią przyczynę podaje się to, że Trump chciał spotkać się z reprezentantami talibów z Afganistanu na terenie amerykańskim, niedaleko Waszyngtonu, w Camp David. I to nie podobało się Johnowi Boltonowi, nie tylko jemu się nie podobało. To jeszcze dodatkowym takim elementem to był czas, bo teraz mamy dziś rocznicę ataków, wprawdzie nie talibów, ale Al-Kaidy.
Ale potocznie to się mówi, że talibowie.
No dokładnie, tak, że to rozróżnienie nie dla wszystkich jest takie jasne. No i teraz mamy rocznicę, a gdyby było to spotkanie z reprezentantami jednak ekstremistycznego odłamu przeciwników na Bliskim Wschodzie Ameryki, wprawdzie nie Al-Kaidy, a z talibami, no to dla wielu osób było to w zasadzie nie do przyjęcia. Natomiast Trump widocznie nie do końca uważał, że jest to coś złego, no i gdy ta różnica zdań się jednak pojawiła, to przedwczoraj zaognienie było widocznie już tak duże, że wczoraj decyzja została podjęta.
Panie profesorze, a czy do tego spotkania z tymi talibami ma dojść?
Nie, to już jest odwołane. To spotkanie miało mieć miejsce, natomiast ponieważ w Afganistanie miał miejsce nie tak dawno, około tygodnia temu, zamach, w którym zginął amerykański żołnierz, to było taką bezpośrednią przyczyną odwołania tego spotkania. No i prawdopodobnie w najbliższym czasie się spotkanie tego typu nie odbędzie. Zresztą talibowie bardzo niezadowoleni są z tej sytuacji i tam grożą, że teraz Amerykanie to dopiero oberwą w Afganistanie. Także i tak już sytuacja była, nazwijmy to, w jakimś tam stopniu rozwiązana, bo nie doszło do tego spotkania. Tym niemniej wymiana zdań musiała być na tyle chyba ostra, że Trump już nie tolerował tej różnicy zdań.
Przypomnijmy też, że John Bolton optował za tym, żeby nie wycofywać wojsk z Syrii. Donald Trump był zdecydowany w swoim działaniu. No a jaka była też relacja obu panów, jeżeli chodzi o działania związane z Iranem?
No tu trzeba powiedzieć, że po pierwsze John Bolton należy do takich, można powiedzieć, dość skrajnych jastrzębi, jeśli chodzi o politykę amerykańską. Czyli on uważa, że te ruchy właśnie Iran, Korea Północna, to co się dzieje w Syrii, to bez zdecydowanego działania Amerykanów, no i oczywiście Afganistan również, to będzie sytuacja z punktu widzenia interesów amerykańskich się pogarszała. Trump natomiast widać, że próbuje znajdować rozwiązania drogą negocjacji. On jakby wierzył w swoje umiejętności negocjacyjne i to, że uda mu się osiągnąć coś, nazwijmy to, mniejszym kosztem dla Ameryki. John Bolton uważa, że bez silnej Ameryki i bardzo zdecydowanej polityki amerykańskiej tych rezultatów się raczej nie osiągnie. Także John Bolton był bardzo zdecydowany, żeby jednak z Iranem również tą politykę dość twardą prowadzić. Zresztą sam Trump historycznie też tak uważał, ale być może pod wpływem czy do przemyśleń, czy rozmów z innymi, być może trochę złagodził swoje stanowisko w stosunku do Boltona. No, jedno, co powiedział i co chyba jest prawdą, to Trump powiedział, że różnic zdań na wiele tematów między nimi było już tak dużo i były tak duże, że już tego nie był w stanie tolerować.
Doradca prezydenta Iranu oświadczył, że marginalizacja Boltona i jego dymisja to nie przypadek, ale wyraźny znak porażki amerykańskiej strategii maksymalnej presji. Czyli w Iranie cieszą się z tej decyzji?
Przypuszczam, że tak. To znaczy, jeśli oni uważali, że Trump jest bardzo, nazwijmy to, antyirański, no to John Bolton był jeszcze bardziej. Także no, też nie wiemy, kto będzie następcą Johna Boltona.
No a właśnie, jak tutaj jakieś są...
No, dzisiaj oglądając listę, jest bodaj 6 takich, nazwijmy to, na liście potencjalnych kandydatów. Uważa się, że najpoważniejszym kandydatem jest chyba aktualny ambasador amerykański w Niemczech i że to on ma największe szanse. Inni to też o podobnej biografii politycy amerykańscy. Natomiast na te kilka dni do okresu, do momentu ogłoszenia, tą rolę pełni dotychczasowy zastępca Johna Boltona, czyli Deputy National Security Advisor Charles Kuperman. Także on przez te parę dni będzie tą rolę pełnił. Wprawdzie nie jest wymieniany jako kandydat, no ale jak współpracował przez pół roku z prezydentem, to może na tyle się tam zaprzyjaźnili, że również się pojawi na liście i kto wie, czy nie zostanie właśnie on.
Pan, jak wcześniej rozmawialiśmy, wywołał pan datę 11 września 2001 roku. To jest dzisiaj wielka żałoba w Stanach Zjednoczonych, bo przecież wszyscy pamiętamy, zapewne każdy z naszych słuchaczy pamięta, gdzie był i dokładnie co robił, kiedy te dwie wieże płonęły. Jeżeli chodzi o winę, albo jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to najbardziej chyba obwinia się Centralną Agencję Wywiadowczą, która miała sygnały, lekceważyła je, która nie miała odpowiedniej ochrony przed terrorystami, po prostu nie przywiązywała do tych doniesień należytej wagi. A pan z perspektywy tych 18 lat, gdzie pan upatruje takiej głównej przyczyny tej tragedii?
No to może nie tyle jedna agenda rządowa amerykańska, ale można powiedzieć system, jaki wówczas organizacji, administracji amerykańskiej, która powinna dbać o bezpieczeństwo na terenie amerykańskich. Tych instytucji było kilkanaście, nie tylko CIA, ale oczywiście FBI i tam jeszcze różne inne, mniej znane. I zasadniczo jak przeprowadzono śledztwo, dlaczego nie zareagowano, dlaczego nie wykryto tego jednak długo przygotowywanego spisku, to się okazało, że różne agendy rządowe miały cząstkowe informacje, tylko że one nie były gromadzone w jednym miejscu i gdyby jakiś analityk, oczywiście rozsądny i z pewną wyobraźnią, te informacje miał, które były w rękach amerykańskich, to by można podejrzewać, że nie dopuszczono by do tej tragedii.
Ale panie profesorze, przecież tak, budżety wielomilionowe mają te agencje. Mają tysiące pracowników, mają najnowsze technologie. I dlaczego to zawiodło?
Wtedy nie było współpracy. No, jednym z wniosków było to, że tego typu szczególnie informacje dotyczące bezpieczeństwa albo zagrożenia terrorystycznego teraz są gromadzone w sposób jakiś taki, nazwijmy, scentralizowany. W związku z tym, jak patrzymy na Stany Zjednoczone, to od tamtego tragicznego dnia w zasadzie nie było żadnego ataku terrorystycznego z zewnątrz. Oczywiście są tam różne strzelaniny, ale to, powiedzmy, są problemy innego typu niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia 18 lat temu. Także ten system, no można powiedzieć, prawdopodobnie działa, oczywiście tam technologie różne zaczęły być stosowane, inwigilacji powszechnego, podsłuchiwania rozmów, no powiedzmy rozwiązania, które dla wielu niewiele mają wspólnego z wolnością i no takim tradycyjnym pojmowaniem właśnie.
Konsekwencją tych tragicznych wydarzeń była interwencja Stanów Zjednoczonych w Iraku. Jak pan z perspektywy tych lat ocenia tę interwencję?
No nie tylko Iraku, ale również interwencja, która miała miejsce w Afganistanie. Także gdy zidentyfikowano, że to są terroryści islamscy, to jednak było wiadomo, że gdzieś pewnie z tych rejonów
Iran, ale pewnie.
Może Afganistan, no, okazało się, że bardzo wielu z nich to obywatele Arabii Saudyjskiej, wydawałoby się kraju zaprzyjaźnionego.
No więc znów pudło.
No, zasadniczo tak, no ale powiedzmy, George Bush Jr. po pierwsze miał prawdopodobnie taką myśl, że to, co jego ojciec nie dokończył, czyli pokonanie Saddama Husajna, no to on w zasadzie dokończył to dzieło. Saddam Husajn ostatecznie został złapany, osądzony.
No, w jaki bestialski sposób.
Natomiast równolegle toczyła się wojna w Afganistanie. No i jak się okazało, to jednak Al-Kaida na terenie Afganistanu no, rosła siłę i tam był mózg i tam były główne struktury tej organizacji. Także no, mamy 18 lat i od 18 lat wojna niedokończona w Afganistanie i można powiedzieć, wprawdzie nie Al-Kaida, ale talibowie rosną w siłę.
Czy można to uznać za porażkę Stanów?
No, ja wiem, to można na to patrzeć w różny sposób. Jednym z motywów jednak ataku w tym rejonie było to, że jeśli się zaatakuje samo źródło terroryzmu, czyli tych, którzy ewentualnie mogliby zaatakować w Europie czy w Ameryce, to tych ataków terrorystycznych można domniemywać.
Będzie mniej.
Tak. No i w zasadzie nie było ich dużo.
No ale później powstało państwo islamskie i tak jak pan mówi, talibowie rosną w siłę, więc no taki jest ten dysonans. Z jednej strony chęć ucięcia, skończenia, a z drugiej strony jednak...
Można powiedzieć, że na pewno oddalono w czasie atak na Europę, na cywilizację tutaj. Tu zresztą można dodać, że to, że będzie to zderzenie cywilizacji, to w zasadzie już było wiadomo. Jest z 93 roku pierwszy taki artykuł profesora Samuela Huntingdona, Clash of Civilization. On to napisał i opublikował Foreign Affairs, czyli w takim piśmie bardzo wpływowym. Później, 3 lata później opisał to w książce. Jest tłumaczenie polskojęzyczne, gdzie niejako zauważał, że te wielkie cywilizacje zaczynają się rozpychać, a najbardziej obawiał się cywilizacji właśnie islamskiej. No i mamy jako rozwój tej sytuacji. Teraz jest pytanie, czy bez interwencji by to się rozwijało szybciej, tak samo, czy wolniej, no to jest
no to dyskusji. To jest pytanie, tak, na które będziemy sobie jeszcze na pewno długo, długo, długo odpowiadać, ale teraz wróćmy na chwilę do tych spraw bardziej lokalnych, bardziej naszych. Jak pan ocenia odwołanie wizyty Donalda Trumpa w Polsce? Czy naprawdę huragan Dorian był głównym tutaj elementem, czy jednak jakieś sprawy polityczne? Bo na przykład pojawiła się też teza, że po wywiadzie, którego udzielił Mateusz Morawiecki i o tym z takim zdecydowanym stanowisku, że jednak Polska nie będzie brała udziału w żadnych działaniach w Zatoce Perskiej, no że to też mogło się przyczynić. Jak pan się odnosi do tych w ogóle przyczyn i do tej deklaracji?
No, po pierwsze, to, że akurat w tym czasie tak potężne i to można powiedzieć historycznie najpotężniejsze zjawisko klimatyczne mogło uderzyć w ważny stan, jakim jest dla wyborów, ważny stan, jakim jest Floryda, to było bardzo dobrym motywem, żeby
odwołać
wizytę i to trudno z tym polemizować. Natomiast mimo wszystko wydaje się, że były inne przyczyny i różne można przyczyny, można spekulować na ten temat. Amerykanie się zapewne nie przyznają do tego.
A pan co podejrzewa?
No, ja nie mam takiego swojego faworyta, natomiast jakieś myśli, które się pojawiły, że był zmęczony i mu się nie chciało, to tego typu takie dość uproszczone odrzucam, czy tam ktoś może bardziej w formie dowcipu, że to wiedział, że tutaj wygra opozycja, więc nie chciał przyjeżdżać. To też jest raczej kabaretowe wytłumaczenie. Natomiast w tych relacjach polsko-amerykańskich no zapewne jakieś zacięcie się mogło pojawić, no na przykład to, że będzie problem z inwestycjami w bazy, czy w instalacje amerykańskie. Może być jednak problem z ogłoszeniem wiz, no i może jakieś inne relacje gospodarcze.
A sprawa 447?
No to oczywiście sprawa 447 jest też tematem, które mogło wpłynąć na to, żeby nie przyjeżdżać tutaj. Można powiedzieć, że Donald Trump po pierwsze sam uważa, i to w wywiadzie niedawno udzielonym przez stratega z czasów poprzedniej kampanii, uważa się, że Polonia pomogła w tych tak zwanych kluczowych swing states, czyli tam, gdzie raz wygrywają demokraci, raz republikanie i ekipa Trumpa celowo wybrała Polonię, wiedząc, że mogą liczyć, jak dobrą historię sprzedadzą. I w takich stanach jak Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Ohio, tam gdzie Polonia jest dość mocna, jeśli się przekona Polaków, żeby zagłosować na Trumpa, a nie na Hillary Clinton, to jest szansa wygrać te stany. A wygranie tych stanów no, wygląda na to, bo tam ten margines wygranej nie był duży. To mogło rzeczywiście doprowadzić do zwycięstwa. I teraz za rok Trump być może ponownie będzie potrzebował Polaków, więc antagonizowanie na przykład jakimś postępem w realizacji ustawy 447 może utrudnić przegonywanie Polaków, żeby głosowali na Trumpa. Z drugiej strony Donald Trump kilka tygodni temu wręcz powiedział, jeśli chodzi o tą diasporę żydowską w Stanach, że ci, którzy głosują na demokratów, a Żydzi amerykańscy tradycyjnie głosują na demokratów. Więc Trump powiedział, że to jest antyamerykańskie, ale również jest antyżydowskie i antyizraelskie. Czyli on jako dał do zrozumienia, że też liczy na głosy Amerykanów, którzy są pochodzenia żydowskiego.
No to nie lada problem ma Donald Trump.
Bo ma problem. Czyli on się nie może ani za jedną, ani za drugą opowiedzieć.
W listopadzie, panie profesorze, ma być ogłoszony ten raport, bo to ta data jest tak najbardziej wyczekiwana. I czego my możemy się po nim spodziewać?
No więc to, że Trump na razie się nie opowiada za żadną ze stron, może sugerować, że ten raport pierwszy będzie kierunkowy, nie będzie, nazwijmy, zawierał żadnych poważniejszych sugestii, jak ten problem rozwiązać. No bo dla Donalda Trumpa można się domyślać, że po wyborach będzie jemu łatwiej wesprzeć jedną czy drugą stronę. Przed wyborami, jeśli liczy na albo chciałby uzyskać głosy jednych i drugich, no to nie może...
Czyli myśli pan, że żadnych poważnych decyzji nie będzie do wyborów?
To jest możliwe. To jak będzie, to zobaczymy. To do listopada mamy niewiele czasu. Ja bym się spodziewał, że na razie cokolwiek zostanie ogłoszone, nie będzie w żaden sposób rozstrzygało, ani nawet wskazywało na jakieś możliwe rozstrzygnięcie. Ale jak będą takie rozstrzygnięcia, no to wówczas albo jedna, albo druga strona może być niezadowolona, może stracić głosy którejś z tych jednak ważnych stron.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut Ekonomista, a także amerykanista, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy także wracać do tematów związanych ze Stanami. Dziękuję za rozmowę.